Znajdujemy się właśnie na festiwalu Gór Literatury, a ja mam przyjemność rozmawiać z Andą Rotenberg. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Mnie bardzo zastanawia z uwagi też na to, w jaki sposób i w jakiej tematyce ten festiwal jest troszkę utrzymany, bo bardzo dużo tematów w pierwszych dniach było poruszanych odnośnie przemijania i śmierci, odchodzenia, takiego radzenia sobie z całym tym aspektem śmiertelności. Czy pani uważa, że w ogóle możemy oswoić śmierć?
Teraz ona jest eufemizowana, czyli nasi bliscy umierają w szpitalach, po czym zajmuje się ich ciałem profesjonalna firma. My mamy do czynienia z tymi strumną, ozdobami, szarfami, wieńcami. Na ogół nie towarzyszymy naszym bliskim w umieraniu, co kiedyś było normą. I jest ten czas pożegnania, jakby obecności przy przechodzeniu na drugą stronę przez osoby, o których wiemy, że mają terminalne choroby, został odcięty na rzecz tych eufemizmów. A potem, kiedy nam umiera ktoś i my widzimy tylko tą trumnę, nasza żałoba robi się dziwniejsza i trudniejsza, bo jednak tej osoby nam brakuje. I ten XXI wiek, kiedy się wszystko symbolizowało i nie mamy do czynienia z odchodzeniem ludzi, wypaczył nasze rozumienie odchodzenia. No cóż, jest tak, potem nie ma wielopokoleniowych rodzin, nie ma oswojenia. Kiedyś na wsiach w szczególności dzieci były świadkami tego czuwania, bo się wystawiało trumnę z nieżyjącą osobą na 3 dni czy 2, kiedy się żegnali z tymi osobami sąsiedzi i rodzina, w tym dzieci. Dzisiaj dzieci się chroni przed widokiem nieżywej osoby. Ja zresztą też zostałam tak wychowana, ale potem nagle się okazuje, że nie umiemy opanować czy zracjonalizować procesu żałoby, która potrafi długo trwać i trzeba sobie powiedzieć, jestem w żałobie i będę w niej jakiś czas. Nie chcę jej przezwyciężać. To jest druga cecha tego XXI wieku, że nie chcemy być w tej żałobie, a ona musi się odbyć. Chyba że nic nas nie łączy z osobami, które odchodzą. Więc moje myślenie polega na tym, że należy po pierwsze jakoś przywrócić to pożegnanie długie, czyli obecność bliskich, a po drugie zgodzić się na tę żałobę, która jest dojmująca. Ona czasem przestaje być tak dojmująca, ale żebyśmy sobie uświadomili, że utrata łączy się z żałobą.
Pięknie powiedziane. Ja też chciałam zapytać, jakie ma pani odczucia i przeczucia na temat tego, jaka w tym momencie powinna być funkcja historii sztuki. Czym powinni teraz historycy sztuki się zajmować? Czy miałaby pani jakieś wskazówki dla młodego pokolenia, które chciałoby iść w tym kierunku, ale może troszkę się gubi i nie wie, jak w tym momencie do tej sztuki podejść, żeby wytworzyć po prostu coś dobrego?
No, ja jestem nietypową historyczką sztuki, bo ja się od nowości zajmowałam sztuką, która się staje teraz. Czyli raczej towarzyszeniem temu, co się nowego rodzi. Więc po latach, po zdaniu tych wszystkich egzaminów, wracam, ale już wracam do historii sztuki inaczej na nią patrząc. Bo jak się patrzy z pozycji osoby, która towarzyszy powstającej dzisiaj sztuki na dawne rzeczy, to się ją inaczej widzi. Inaczej się widzi gotyk, twórczość różnych artystów. Zupełnie jest inne postrzeganie przeszłości. A wiele historyków sztuki dzisiaj zajmuje się odkrywaniem zapomnianych artystek. Każdy po kolei pisze, ja co chwilę powstaje książka, tutaj się mówi o artystkach, o których nie wiedziano. I nas nie uczono, mnie nawet nie uczono na temat Artemisii Gentileschi, która przecież była gwiazdą swojego czasu. Więc ja bym już odradzała szukaniem tych, bo już to chyba zostały od nas wszystkie odnalezione, albo prawie wszystkie. ale na spojrzenie też na historię sztuki z dzisiejszego punktu widzenia, z punktu widzenia dzisiejszej filozofii, metodologii, estetyki, bo nagle się może znaleźć coś, nowy punkt widzenia. Ja na przykład nagle odkryłam, nawet nie w Prado, tylko w takim mniejszym Muzeum Akademii w Madrycie, szereg pięknych aktów męskich, służących do przedstawienia ukrzyżowania, ale celem nie było. No, to było oczywiste, że taki akt może być albo świętym Sebastianem, ale raczej jest Chrystusem, który był przeznaczony dla klasztorów głównie. I to celem było namalowanie pięknego męskiego ciała. Znaczy ja sobie wyobrażam, że to, co towarzyszyło artyście, kiedy to robił, to było to, żeby pokazać piękno męskiego ciała. I to mnie zafascynowało, bo oczywiście utylitaryzm powodował zamówienie, dotyczyło krucyfiksu, ale powabnego. Więc takie odkrycia się robi, patrząc dzisiaj na przykład na queerową sztukę. Więc to bym zalecała, żeby patrzeć na psesz, na sztukę, uwzględniając dzisiejszą filozofię czy dzisiejszą perspektywę.
Dziękuję bardzo. Jeszcze raz.